Nie jest łatwo usługiwać ostatniemu. Tylu wspaniałych przedmówców było przede mną. Po drugie, wykradli mi wszystkie najlepsze tematy, czego wam nie daruję. I w związku z tym jestem zmuszony poruszyć temat, po którym kiedyś na takim dużym nabożeństwie liczącym około 3000 osób, po którym podszedł do mnie pewien brat i mówi: bracie, to było za bardzo zielonoświątkowe. Odpowiedziałem: ale mój kochany, na ile ja się orientuję, to cała Biblia jest zielonoświątkowa. To zdarzyło się w Polsce. Jeden z takich sędziwych, dostojnych braci poszedł do prezydenta miasta, by ubiegać się o działkę budowlaną. A prezydent, wysłuchawszy jego petycję, powiada: ale dlaczego jest tyle różnych odłamów? Dlaczego jest tyle różnych grup? Dlaczego taki kościół, dlaczego taki kościół? Dlaczego wy jako chrześcijanie nie jesteście razem? Ja wiem, że mnie to pytanie także bardzo często zadawano, gdy błądziłem po korytarzach sejmowych, ubiegając się o ustawę o kościele zielonoświątkowym. Szanowny pan Gieremek powiedział: przecież was można wszystkich zmieścić na jednej kanapie. Dlaczego więc każdy kościół chce mieć oddzielną ustawę? Ale wracając do tego szanownego starszego brata pastora. On przez chwilę się zastanawiał, co odpowiedzieć temu prezydentowi. I mówi tak: wie pan co, panie prezydencie? Według Dziejów Apostolskich, a to przecież jest początek, według drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, a to przecież jest początek, to jest historia Kościoła, fundamenty Kościoła. Na początku byli tylko sami zielonoświątkowcy. A potem na przestrzeni historii Kościoła odłączali się od nas. A dlaczego się odłączali? Niech pan ich pyta, nie nas. A więc tak jest, to będzie za bardzo zielonoświątkowe. Jeśli ktoś tu jest spoza kręgów zielonoświątkowych, bardzo proszę, miejcie wyrozumienie dla mnie. Ja jestem z krwi i kości zielonoświątkowcem. Nawróciłem się na nowo w kościele zielonoświątkowym, organizowałem kościół zielonoświątkowy w Polsce i przewodniczyłem, czy liderowałem temu kościołowi przez jakiś czas i nadal jestem pastorem kościoła zielonoświątkowego. W związku z tym trudno by mi było już teraz zmieniać barwę. Pozostanę zielonoświątkowcem. O czym chcę dzisiaj mówić? Chcę, kochani, mówić na temat odzyskiwania obiecanego terytorium. A więc odzyskiwanie niezdobytego, a obiecanego terytorium. Proszę, otwórzcie zatem pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, i skupmy się na wierszu 18. Wiersz 18. Powtarzam, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 18. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Zwróćcie uwagę, że nie jest to prośba wielkiego apostoła, apostoła narodów. Nie jest to życzenie, jest to nakaz, jest to rozkaz, jest to polecenie. Proszę, zrozummy także, że ten rozkaz, to polecenie, ten nakaz nie był skierowany tylko do osoby Tymoteusza. Ten rozkaz za pośrednictwem Tymoteusza skierowany został także i do nas. A więc także pod naszym adresem Duch Święty kieruje nakaz, abyśmy staczali bój, ale mało, aby ten bój był dobrym bojem, abyśmy toczyli dobry bój. W związku z tym rodzą się co najmniej dwa pytania, na które chciałbym odpowiedzieć. Po pierwsze, z kim my jako chrześcijanie toczymy bój? Z kim my się zmagamy? Czy mamy wyruszyć, zaciągnąć się do armii takiej lub takiej, by walczyć w Afganistanie? Albo gdzieś tam jeszcze indziej? Z kim my toczymy bój? Biblia przez tego samego autora, apostoła Pawła, odpowiada nam na to pytanie. My nie toczymy boju z krwią i z ciałem, które symbolizują człowieka. Uwaga na samym wstępie. Jeśli toczysz bój, walkę, zmaganie z bratem, z siostrą, z przyjacielem, sąsiadem, to toczysz fałszywy bój. My nie toczymy boju z człowiekiem. Dla nas ludzie to albo przyjaciele, Bogu będzie, jesteśmy za nich wdzięczni, albo wrogowie, za których się modlimy. My nie mamy wrogów. My nie toczymy boju z człowiekiem. My nie toczymy także boju z Bogiem. Niektórzy myślą, że aby cokolwiek od Boga pozyskać, otrzymać, uzyskać, trzeba z Nim stoczyć bój. Ja na początku mojego chrześcijaństwa też tak myślałem. Bazowałem wówczas na tej walce Jakuba, o której czytamy w Starym Testamencie. I sądziłem, że aby cokolwiek od Boga otrzymać, muszę najpierw tego Boga pokonać. Potem dopiero zrozumiałem, że jest to głupota. Któż może pokonać wszechmogącego wielkiego Boga? A więc nie toczymy boju także i z Bogiem. Z kim więc toczymy bój? Apostoł Paweł powiada, że nasz bój to bój z mocami ciemności. Z władcami tego świata, myślę o wymiarach duchowych. I pamiętacie, kiedyś pod Cezareją Filipową Pan Jezus oświadczył swoim uczniom, że pójdą do Jerozolimy i tam zostanie ukrzyżowany. Uczniowie się wzburzyli, a prędki, porywczy Piotr powiada: Panie, to się nie może wydarzyć. A wówczas Pan Jezus według nowego tłumaczenia odwrócił się do Piotra i powiada: zejdź mi z oczu, szatanie. Pan Jezus nie wystąpił przeciwko Piotrowi. On wystąpił przeciwko temu, kto stanął w danym momencie za Piotrem. A więc my toczymy bój przeciwko mocom i zwierzchnościom, które założyły swoje bazy na powietrzu. I o co my toczymy ten bój? Albo o co powinniśmy toczyć bój? Bo nie wszyscy i nie zawsze ten bój staczamy. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, naszą powinnością jest toczyć bój o niezdobyte terytoria. Przypomnę, że gdy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, obiecał im, że cała Palestyna, ziemia obiecana, będzie ich własnością. Ale to, że Bóg obiecał, nie oznaczało, że automatycznie ziemia obiecana stała się ich własnością. W księdze Jozuego jest powiedziane, jest uzupełnienie tej Bożej wypowiedzi. Każde miejsce, na którym stanie stopa nogi waszej, wasze będzie. A więc choć była to ziemia obiecana, oni musieli wejść na tę obiecaną ziemię, zdobyć tę ziemię i dopiero wtedy ta ziemia stawała się ich własnością. I kiedy czytamy Księgę Sędziów, to raz po raz się dowiadujemy, że takie pokolenie zdobyło część, a reszty nie zdobyło. Efraim nie zdobył, Manases nie zdobył. A więc nie wykonali Bożego polecenia, choć ziemia była im obiecana, ale oni nie rościli sobie praw do tej ziemi, to znaczy nie postawili swojej stopy na każdej piędzi tej ziemi, aby ogłaszać swoje prawa do każdego areału do każdego metra. To także ma odniesienie do naszej duchowej rzeczywistości. Jednym z terytoriów, które my, wierzący ludzie, nie zawsze już pozyskaliśmy, zdobyliśmy, o które powinniśmy zacząć toczyć bój. Uwaga, słuchajcie się dobrze w to, co powiem w tym momencie. To są nasze domy, to są nasze rodziny, to są nasze małżeństwa. To są synowie i córki błądzące po manowcach tego świata. To są córki błądzące po manowcach tego świata. To są mężowie ciągle w alkoholizmie będący. To są żony niepodzielające naszej miłości do Boga. A więc inaczej mówiąc, to są wszyscy ci, którzy jeszcze ciągle są w niewoli szatana i nie zostali zdobyci dla Chrystusa Jezusa. Podzielę się z wami teraz moimi wspomnieniami z początków mojego pastorowania. Gdy objąłem urząd pastora w zborze w Ustroniu, będąc młodym człowiekiem, zastałem tam około 25 osób starszych. Niektórzy byli już bardzo w leciwym wieku, a więc już bardzo starzy. A ja byłem młody i energiczny. I wydawało mi się, że wszyscy powinni być tak entuzjastycznie do życia nastawieni jak ja. I bardzo często stawałem za kazalnicą i mówiłem: bracia i siostry, podnieśmy nasze ręce. Śpiewajmy Alleluja, podskakujmy, klaszczmy, chwalmy Pana, radujmy się w Panu. Im bardziej się tego domagałem, tym częściej widziałem, jak głowy tych starszych osób zwisają coraz niżej i niżej. Opuszczane są coraz niżej i niżej. A cień smutku kładzie się na ich twarzach. Ja znowu gorliwie ich inspirowałem, zachęcałem: no podskakujcie, no radujcie się. Im bardziej tego oczekiwałem, tym bardziej widziałem przygnębienie na ich twarzach. W końcu postanowiłem po kolei odwiedzić każdy dom i zapytać, dlaczego oni nie podzielają postawy swojego pastora. Przecież Biblia mówi wyraźnie: radujcie się w Panu. Powtarzam mu: radujcie się w Panu, pisze Paweł. A oni są coraz bardziej smutni. I kiedy rozmawiałem z nimi, okazało się, że mają powody do tego, aby się smucić. Pamiętam, w jednym domu powiada mi jeden brat: bracie, ja mam dwóch synów, obaj są nałogowymi alkoholikami. Wracają późno w nocy, awanturują się. Czasem bywa tak, że nie prześpię ani jednej godziny w nocy. Idę na nabożeństwo, nie mogę się radować, ja ledwo żyję. Kiedyś spotkałem pewną starszą siostrę z popodbijanymi oczami. Pytam: siostro, co się stało? Mąż wrócił wczoraj pijany i dokuczał mi całą noc. I pobił mnie. I kiedy tak chodziłem od domu do domu, przekonałem się, że rzeczywiście ci ludzie są tak przygnębieni, są tak obciążeni trudami życia, że nie mogę od nich oczekiwać, aby się tak jak ja radowali. Nie mówiąc już o chorobach i o innego rodzaju niedostatkach. W związku z tym postanowiłem się modlić. I tematem mojej modlitwy stało się zbawienie rodzin, zbawienie domów, mężów, żon, dzieci. Mówiłem: Panie, zrób coś. Kłóciłem się z Bogiem. Panie, jakżeż to jest możliwe, żeby ci ludzie, którzy się modlą, jak to jest możliwe, żebym ja jako ich pastor, który także się modlę, nie oglądał ich zbawienia? Dlaczego tak się dzieje? Boże, dlaczego tak się dzieje? Szczerze wam mówię, miałem bardzo wiele pretensji do Boga, że Bóg nie wysłuchał ojców i matek, nie wysłuchał sióstr i braci i nie zbawia tak, jak myśmy sobie tego życzyli. Miałem wiele pretensji pod adresem Boga. Nie dziwcie się, psalmy są też pełne pretensji, niektóre psalmy pełne pretensji do Boga. I ja takie pretensje pod adresem Boga posiadałem. Aż jednego wieczoru, kiedy znowu się użalałem przed Panem i wylewałem zgorzknienie swoje, pretensje swoje. Bóg wziął mnie na wycieczkę po Biblii i zaczął mi coś bardzo, bardzo ważnego pokazywać. Tak jakbym słyszał Jego głos. Synu, synu, ty nie rozumiesz, ty nie rozumiesz, ty nie wiesz, na czym polega prawda. Przecież ja tych ludzi tak bardzo kocham. I zaczął mi Bóg pokazywać. Spójrz, pierwsze błogosławieństwo, jakiego kiedykolwiek udzieliłem małżeństwu. To w pierwszej Księdze Mojżeszowej, zaraz na samym początku, gdy tylko stworzony został Adam i stworzona została Ewa, gdy stanęli przed Bogiem, Bóg wyciągnął swoje ręce i błogosławił temu małżeństwu. I Bóg powiedział do mnie: słuchaj, synu, moja postawa do małżeństwa się nie zmieniła. Ja chciałem i chcę, i to jest moje najszczersze pragnienie, aby mąż i żona żyli w pokoju i byli błogosławieni. Ja tego chcę. Ja tego chcę. Ja nie zmieniłem swojej postawy do małżeństwa. Ja nie wycofałem swojej myśli o małżeństwie. A potem Bóg prowadził mnie dalej i pokazał mi pierwszą cywilizację, która tak się pogrążyła w grzech, iż Bóg aż żałował, że stworzył człowieka. Przypominam, 6 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Gdy ludzkość zaczęła się rozmnażać, wraz z rozmnażaniem się ludzkości zaczęła także popełniać niesamowity grzech. A wtedy Bóg postanowił zrobić porządek z tą grzeszną ludzkością. Słuchałem kiedyś stosunkowo niedawno wywodów pewnego socjologa, wypowiedzi znanej postaci, człowieka mądrego, który zastanawiał się, co zrobić, aby zmienić grzeszną postawę współczesnego człowieka. Aby przestano praktykować homoseksualizm, lesbijstwo i te zwyrodnienia wszelakie. Co zrobić? I tenże człowiek, naukowiec, powiedział, to jest niemożliwe, żeby zmienić współczesne społeczeństwo. Musi nastąpić jakiś kataklizm. I ten dopiero spowoduje zmianę, jeśli ta ludzkość przeżyje. Staczanie się jest niemożliwe do zatrzymania. Dlatego ja się nie spodziewam, wybaczcie mi moją niewiarę, nie spodziewam się, że będzie lepiej. Spodziewam się raczej, że będzie coraz gorzej. Pan Jezus powiedział, będzie tak jak za dni Noego. A zatem społeczeństwa będą się staczać coraz niżej, coraz więcej zwyrodnienia, brutalności, morderstw, gwałtów. Zobaczycie. Być może ja ze względu na wiek już tych czasów nie doczekam. Ale tego się już nie da zatrzymać. Zgnilizna, trąd będzie postępował. Ale wracając do myśli. Pośród tego morza bezprawia i grzechu żył wszakże jeden człowiek, o którym Biblia powiada, że znalazł łaskę w oczach Boga. Czytelnikom Biblii nie muszę powtarzać, kto to jest. To był Noe. Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Znalazł ją dlatego, że postanowił żyć życiem innym niż wszyscy dookoła niego. Postanowił żyć życiem sprawiedliwym. Ja nie przyjmuję do wiadomości takiej oto opinii, że nie da się żyć życiem świętym, ponieważ grzech nas otacza zewsząd i dookoła. Wszyscy tak robią. Wszyscy bluźnią, wszyscy kradną. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Zawsze wtedy mówię, skoro Noe potrafił, to ja potrafię. A skoro ja potrafię, to ty też możesz to zrobić. I zwróćcie uwagę, gdy już miały nastąpić te straszliwe kataklizmy, Bóg nakazał Noemu, aby Noe zbudował arkę. A kiedy arka już była zbudowana, Bóg zapowiedział, Bóg zadecydował: Noe, wejdź do tej arki. Ale czytelnicy Biblii wiedzą, że Bóg na tym nie skończył. Idąc dalej, czytamy, że Bóg powiedział jednocześnie: weź do tej arki swoją żonę. Weź do arki trzech swoich synów i weź do tej arki ich żony. zastanawiam się dlaczego. I tak jakbym słyszał głos Boży w owym czasie, bo widzisz, synu, gdyby tylko sam Noe wszedł do arki, a jego żona i jego dzieci pozostały poza arką, to gdy wody potopu zaczęły spadać na ziemię, to Noe prawdopodobnie słyszałby poprzez szum tego huraganu płacz, krzyk, lament swojej matki, swojej żony. Czy myślisz, że on byłby szczęśliwy, gdyby był w arce, a ona na zewnątrz arki? Czy byłby szczęśliwy, wiedząc, że giną tam jego synowie i jego żona? Choć pływałby w tej arce, ale jego serce byłoby przeszyte bólem. Dlatego nie pozwoliłem im, aby zginęli w wodach potopu, wziąłem ich do arki. Idąc dalej, Bóg mnie prowadził do Sodomy i Gomory w moich przemyśleniach. I znowu pokazał mi to wyuzdane, pełne grzechu miasto. Podobne zresztą do wielu współczesnych miast. I znowu pokazał mi tych mężczyzn, te kobiety, to zepsute, pełne grzechu miasto. Ale okazuje się, że w tym mieście był, według wypowiedzi Piotra, jeden z człowiek sprawiedliwy, a był nim Lot. I dlatego jednego człowieka pofatygowali się do tego miasta aż dwaj aniołowie, aby go z tego miasta wyprowadzić. Posłuchaj mnie, drogi człowieku. Bóg jest tak bardzo tobą zainteresowany, że i dzisiaj posłał zastępy aniołów, aby cię uratować. Ale decyzja zależy od ciebie. I oto, gdy pojawili się aniołowie, wyprowadzili Lota. Ale nie tylko Lota. Wyprowadzili także jego żonę, a także jego córki. Bo chodziło o to samo. Bo Bóg był zainteresowany. Zainteresowany zbawieniem całej tej rodziny. Zgadzacie się ze mną? A przejdźmy do Nowego Testamentu choćby na moment. Pan Jezus kiedyś przyszedł do Jerycha i nagle w gałęzia, w koronie drzew usłyszał szelest. Spojrzał i zobaczył tam celnika z Zacheusza. I powiada: Zacheuszu, zejdź szybko z drzewa, bo ja się dzisiaj muszę zatrzymać w domu twoim. A gdy Jezus znalazł się w domu u Zacheusza, uczeni w piśmie, kapłani szemrali i narzekali. A Pan Jezus powiedział: dziś stało się zbawienie domowi temu. I tak Bóg prowadził mnie rozdział po rozdziale, księga po księdze, pokazując mi, jaki jest jego stosunek do małżeństwa, do rodziny, ojców, matek, synów, córek. I wtedy tak mi się głupio zrobiło, tak mi się przykro zrobiło. Musiałem powiedzieć: Boże, wybacz mi. Wybacz mi, że ja posądzałem Ciebie, iż nie jesteś zainteresowany rodzinami tych moich drogich braci i sióstr, którzy płaczą, którzy się smucą z powodu niezbawionych swoich rodzin. Ale pytam: Panie, no co ja mam zrobić, skoro Ty już wszystko zrobiłeś, aby ci ludzie byli zbawieni? Co ja mam zrobić? Co mają zrobić ojcowie i matki, którzy się modlą? I wtedy, wybaczcie, ja nie jestem przeciwko modlitwie. Nie, 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 ale dobrze mnie zrozumcie. Ale owego wieczoru zrozumiałem, że popełniałem pewien błąd. Prosiłem o zbawienie Boga, który wszystko już uczynił. Prawda, że herezję głoszę? Chwileczkę, zanim mnie tak osądzicie, jeszcze posłuchajcie przez moment. Bo wtedy to Bóg prowadził mnie, dosłownie zrozumiałem, odczułem, że powinienem otworzyć proroka Izajasza, 42 rozdział, wiersz 22. Otworzyłem, mój wzrok padł na ten wiersz 22 i doznałem swego rodzaju szoku, duchowego szoku. Bo oto w wierszu 22, klęcząc przed Panem, zacząłem czytać. Co zacząłem czytać? Zacząłem czytać, co następuje. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem. I tu widziałem te córki, Tu widziałem tych synów, tu widziałem tych ojców i te matki. Złupione, spętane w dołach, uzależnione od narkotyków, uzależnione od alkoholu, uzależnione od różnych dewiacji i tak dalej, i tak dalej. Widziałem tych ludzi uzależnionych od różnych uzależnień. Spętani w dołach, splądrowani, zamknięci w więzieniach. Taki ich obraz widziałem. Tego syna i tamtą córkę i tak, tamto. I uzależniono od hazardu i od tego i od tego. Uzależnionych, splądrowanych, spętanych, zamkniętych w więzieniach. Łup! Ale potem także zauważyłem bolesną skargę Boga pod czyimś adresem. Pod adresem moim jako pastora, pod adresem ojców i matek, którzy widząc stan swoich synów pozostawali w zgorzknieniu i ubolewaniu. Zobaczyłem, że Bóg czegoś ode mnie oczekuje. Nie tylko tego, abym Go prosił, Boże, zbaw. Bo tak jakbym słyszał, ja już zrobiłem wszystko, co miałem do zrobienia, żeby ci synowie, ci młodzieńcy byli zbawieni. Ja teraz od Ciebie czegoś oczekuję. Czego? Czytajmy dalej. A nie ma, kto by ratował. Dalej. Wydani są na splądrowanie, a nikt nie mówi: oddaj! A więc nikt nie mówi: oddaj! I wówczas zrozumiałem pewną prawdę, że Bóg rzeczywiście już zrobił wszystko. Ale jest jakiś złodziej, jaki to wiemy, który pojmał tych ludzi, usidlił tych ludzi, sponiewierał tych ludzi, zdeptał tych ludzi, wdeptał ich w bagno, w grzech. A nie ma nawet pastor, a nie ma pastora, ojców, matek, którzy stawaliby przed czeluściami piekła, grzmocili pięściami i wołali: oddaj! To jest moja córka, to jest mój syn, to jest mój ojciec, to jest moja matka. Oddaj! Złodzieju i wrogu, oddaj! Wyraźnie to zrozumiałem. I moja postawa wobec tych sytuacji się zmieniła. Wchodziłem do domów, gdzie byli ci nieszczęśni młodzi ludzie i nie tylko młodzi. Stawałem w tym domu, podnosiłem ręce i mówiłem: diable, złodzieju. Ukradłeś z tego domu coś, co do Ciebie nie należy. Żądam więc w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyś oddał. Abyś oddał. Muszę Wam powiedzieć, że było to niezwykłe, kiedy mogłem oglądać, jak wracają, jak przychodzą. Jak przychodzą ojcowie, jak przychodzą matki, synowie i córki. Zwróćcie uwagę, gdy Mojżesz przyszedł do Egiptu, aby upomnieć się o Boży lud, stanął przed Faraonem raz, drugi, trzeci, czwarty. Faraon zawsze go odprawiał z kwitkiem. Ale Mojżesz nie ustępował. Przychodził, domagając się: wypuść mój lud! Nie pertraktował. Nie płaszczył się przed Faraonem. Wypuść mój lud! On był świadomy swojego autorytetu. On był świadomy swojego posłannictwa. Matko, ojcze, czy ty jesteś świadoma swojego posłannictwa? W stosunku do swoich dzieci, do swojego męża i swojej siostry i brata. Czy jesteś świadoma swojego posłannictwa? Mojżesz był tego świadomy. I w pewnym momencie Mojżesz powiada: a któż to ma iść? O kogo się upominasz? A Mojżesz wymienia: pójdą z nami starcy, pójdą z nami nasze trzody, pójdą z nami nasi synowie i pójdą z nami nasze córki. O, chwileczkę. Starców sobie zabierzcie, ale synów i córek nie wypuszczę. Diabeł cały czas się rozchodzi o to, abyś ty, matko, ojcze, do kościoła, twój syn na posługi wroga. Jemu o to się rozchodzi. Dzisiaj Mojżesza już nie ma. Ty masz spełniać tę posługę. Ty masz wykonywać to zadanie. to my do tego zostaliśmy powołani. I nie myśl i nie spodziewaj się, że to się uda od zaraz, za pierwszym razem. Ale to się uda. Ile razy Mojżesz musiał stawać przed Faraonem, zanim Faraon wypuścił Boży lud? I kiedyś na ten temat usługiwałem w jednym miejscu, w jednym zborze. I słuchała mnie pewna siostra. Słuchała, ja odjechałem, a po jakimś czasie, po roku czy po dwóch, znowu wróciłem do tego zboru z posługą i ona poprosiła o rozmowę i mówi: bracie, coś to nie funkcjonuje, co ty mówiłeś. Ja już, przyznam się szczerze, nie pamiętałem, co mówiłem, bo przecież tych usług jest tyle w ciągu miesiąca, roku. A pytam, a o czym ja mówiłem? Ano mówiłeś, że ja jako matka mam prawo stanąć przed wrogiem i powiedzieć: oddaj! A pytam, a o co chodzi? A mówi, a wiesz, mój syn. Nie, to był mój mąż. Upijał się 3 razy w tygodniu. A jak zaczęłam się domagać, aby wróg go oddał, zaczął pić codziennie. Stało się jeszcze gorzej niż było. Powiedziałem, no to byłaś na bardzo prawidłowej drodze. Na prawidłowej drodze. Bo jak było w Egipcie, gdy Mojżesz zaczął przychodzić i stawać przed Faraonem, Faraon zaczął jeszcze bardziej gnębić Izraela. Czy tak? Widzisz, siostro, powiedziałem, gdybyś była wytrwała, to nastąpiłby przełom. Ale ty nie wytrwałaś. A inny przykład. Także na ten sam temat gdzieś usługiwałem, a potem znowu przyjechałem. I podchodzi do mnie inna kobieta, inna siostra i mówi: bracie, chcę ci coś powiedzieć. Pytam, o co chodzi? Wiesz, aż do tamtej usługi nie wiedziałam, czy mój syn żyje, czy nie żyje. Poszedł gdzieś z bandą narkomanów i straciłam z nim kontakt. Włóczył się gdzieś po Polsce, nie miałam z nim żadnych relacji. Ale od tamtego dnia brałam to słowo, oblepiłam tym słowem wszystkie miejsca, gdzie tylko było możliwe, i chodziłam i mówiłam: oddaj! Oddaj! Rano wstawałam, patrzyłam do lustra, mówiłam: oddaj, bo tam tak było napisane. Oddaj! Oddaj mi mojego syna! I wyobraź sobie, po jakimś czasie otrzymuję list. A w tym liście jedno zasadnicze pytanie. Mamo, czy pozwolisz mi wrócić do domu? I adres. Natychmiast odpisałam. I mówi: widzisz, bracie, dzisiaj ten syn jest ze mną w zborze. On się już nawrócił. On już przyjął chrzest wodny. Bóg uczynił, droga siostro, drogi bracie, wszystko dla zbawienia twojej rodziny. Absolutnie wszystko. Przecież powiada Biblia, nie spodziewajcie się, że Chrystus jeszcze raz przyjdzie z nieba. Nie spodziewajcie się, że jeszcze raz będzie zmartwychwstawał z umarłych. To się wszystko już dokonało. Na krzyżu Jezus powiedział: wykonało się. A zatem skoro dzisiaj jeszcze ten czy ów jest niezbawiony, oczywiście decyduje tu głównie jego wolna wola, ale nie zawsze. Nie zawsze, muszę wam powiedzieć, coś takiego oto. W naszym zborze co kwartał organizujemy tak zwane Dni Opamiętania, na które zapraszamy ludzi z ulicy, z rynsztoków, alkoholików, narkomanów. Przywozimy ich z ośrodków odwykowych i przez 3 dni, myjemy ich, pierzemy ich szaty, dezynfekujemy i tak dalej, i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że nierzadki to jest widok, gdy ci ludzie kładą głowę na moim ramieniu i mówią: pastorze, ja tak bardzo chciałbym być wolny. Pastorze, ja już takiego życia mam dość. Ja chciałbym być wolny. Ale tyle razy próbowałem i wszystko wracało. Wracało do poprzedniego stanu. Nie zawsze ci ludzie mają wolną wolę. Częściej jest tak, że ktoś ich zniewolił, ktoś ich związał, ktoś odebrał im ten dar, jaki Bóg im dał, a tym darem jest wolna wola. słuchajcie, przecież Bóg mógłby kiwnięciem jednego palca spowodować, że cały świat leżałby przed Jego twarzą. Ale pozostawia człowiekowi wolną wolę. Człowiek, dysponując wolną wolę, może wybrać kierunek zwany piekłem, na końcu którego jest napis piekło, ale może wybrać kierunek, jakim jest niebo. To od człowieka zależy. To ty decydujesz. Stoisz niejako na rozdrożu, w tą czy w tą stronę. Dlatego w Starym Testamencie Mojżesz powiada: obierz życie i szczęście. Bóg wskazuje ci drogę do szczęścia, do życia. A więc nie zawsze jest tak, że ludzie mogą decydować do końca, bo bardzo często ich wolna wola została zgwałcona, została zniewolona. No bo czyż to nie jest anormalne? Światły człowiek, świadom tego, że powinno się jego życie zmienić, a mimo to się nie zmienia. Dlaczego? Słowo Boże powiada, bo Bóg świata tego, szatan zaślepił im oczy, aby nie świeciło światło Ewangelii. Ale wracając do przerwanego tematu. A więc bardzo często jest tak, że ci ludzie chcą, my chcemy, a nic się nie dzieje. Dlatego, że oczekujemy rozwiązania na niewłaściwej drodze. Rozwiązaniem jest: oddaj. Oddaj. Jeszcze jeden przykład. Było to w czasie, gdy organizowaliśmy zbór w Jastrzębiu. I tam oddelegowałem do tego zboru, do prowadzenia i usługiwania w tym zborze mojego zięcia, być może znacie go nawet, Leszka Mochę. Na początku był to maleńki zbór, 10 osób, potem się zaczął powiększać. I pamiętam, jak zadzwonił zięć i mówi: tata, kupiliśmy sobie organy, kupiliśmy sobie głośniki. Już nie będziemy śpiewać a cappella, bo będziemy mogli grać. To gdzieś było w listopadzie. A potem zbliżały się święta Bożego Narodzenia. A więc na Wigilię pojechaliśmy do nich i przyjeżdżamy do nich, a oni siedzą za stołem, córka i zięć ze spuszczonymi głowami. Pytamy: co się stało? Co się stało? Co? Któryś z was jest chory? A wtedy zięć odpowiada: nie, właśnie ubiegłej nocy włamali nam się do kaplicy i wszystkie instrumenty nam ukradli. Wszystkie. Nie mamy nic. Znowu nie mamy nic. Zabrali nam organy, zabrali nam mikrofony, wszystko nam zabrali. I zdawało się, że te święta spędzimy w takiej minorowej, przygnębiającej atmosferze. Ale kiedy tak siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, nagle przyszło nam do głowy, kto jest złodziejem. Złodziej, powiedział Pan Jezus, przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i tracić. I przypomniało mi się też to słowo. On może kraść, ale ja mam prawo żądać: oddaj, oddaj. Wiecie co, przestańmy marudzić. Stańmy teraz w modlitwie i powiedzmy: w imieniu Jezusa Chrystusa, wstrętny złodzieju, który wyciągasz rękę po nie swoją własność, w imieniu Jezusa, najwyższego autorytetu, żądamy, abyś oddał. Oddaj! Ktokolwiek to zrobił, niech odda. Minął tydzień, minęło 2 tygodnie. Zięć dzwoni, podekscytowany. Mówi: tata, wiesz, co się stało? Mówi: no nie wiem. Przyszedł jakiś człowiek i mówi, że wszystkie instrumenty zwraca. Chce zwrócić. A dlaczego? Bo mówi, tak go gnębi sumienie i mówi: co to jest? Tyle kościołów okradłem i nigdy takiego problemu nie miałem. Bierzcie sobie te instrumenty, bo ja nie mam spokoju ani w dzień, ani w nocy. Ale na tym się historia nie kończy. Przyniósł to wszystko, co ukradł, i pyta: kim wy jesteście? No i dzień zaczął mu świadczyć. I wyobraźcie sobie, ten człowiek się nawrócił. Halleluja! Bóg jest wielkim Bogiem. Bóg jest wielkim Bogiem. Tak, ja już muszę kończyć. Ale przypomnę wam jeszcze. Jeśli będziecie raz jeszcze czytać Ewangelię Łukasza, rozdział 10, to zauważcie, że jest tam dziwne stwierdzenie, jedno, jedyne w Nowym Testamencie. A z tego stwierdzenia wynika, że Pan Jezus rozradował się w duchu i powiedział: Ojcze, jakżeż Ci jestem wdzięczny, że zakryłeś te rzeczy wielkim i mądrym, a objawiłeś je prostaczkom. Ale powiedzcie mi, z jakiego powodu Jezus się tak rozradował. Częściej się smucił, częściej płakał. Stąd go wypędzono, tam go skrzywdzono, na górze Oliwnej siedział i płakał. Jeśli, na ile ja się orientuję, to jest to jedno, jedyne miejsce, w którym się Jezus rozradował. A wiecie, dlaczego się rozradował? A rozradował się dlatego, ponieważ uczniowie, których uprzednio wysłał, wrócili i teraz powiedzieli: Panie, Panie, czy Ty wiesz, że nawet demony się nam poddają? Jezus mówi: O Boże, dziękuję Ci, że wreszcie oni to zrozumieli. Myślę, że i my coś powinniśmy zrozumieć. Co? Że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. I że w imieniu tego, który jest w nas, mamy prawo domagać się o zwrot naszej własności. Twoja córka jest twoją własnością, nie jego. Twój syn jest twoją własnością, nie jego. Twój mąż jest twoją własnością. Z nim zawierałaś przymierze, nie jego. Twoja żona także jest twoją własnością, a nie jego. Macie być jednym ciałem. A skoro ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz, masz prawo domagać się, aby ci oddał twoją własność. Jego prawem jest kraść, a twoim przywilejem jest żądać, aby oddał. Aby oddał. Powiesz, już to jest końcowa myśl. Ale bracie, kochany, ja jeszcze nie mam dzieci. Albo dzieci są w drodze. No to ja jeszcze nie wiem, jak to się wszystko ułoży. Powiem ci, co powinieneś robić, żeby zanim nie jest za późno. Czy pamiętacie Jozuego? Ja myślę, że będzie dobrze, jeśli my to samo będziemy deklarować, co deklarował Jozue. A Jozue, patrząc na swój dom, być może jeszcze na dorastające dzieci, deklarował: Wy sobie róbcie, co uważacie. Jeśli chcecie iść w lewo, wasza sprawa. Jeśli chcecie iść w prawo, wasza sprawa. Ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. Mężu, widzisz brzemienną swoją żonę? Gdy ona śpi, żeby jej nie dokuczać, połóż swoją rękę i składaj tę deklarację. Ja i mój dom i moje dzieci służyć będziemy Panu. I w ten sposób zabezpieczaj to maleństwo przed wrogimi atakami mocy ciemności. Ja mam 5-letniego wnuczka i modlę się prawie codziennie. Panie, spraw, aby to dziecko rosło i aby dwójnasobne namaszczenie z jego dziadka na nim spoczęło. A więc dbajcie o tych, którzy już są narodzeni. I dbajcie o tych, którzy dopiero się narodzą. Zabezpieczajcie ich. Bo my żyjemy w takim czasie. Objawienie świętego Jana powiada, że radujcie się niebiosa, ale biada ziemi, ponieważ wstąpił do was diabeł, mając ogromną złość. I to, czego przede wszystkim diabeł chce osiągnąć, to rozbijać małżeństwa, to unieszczęśliwiać rodziny. Bo wie, że jeśli zaatakuje rodzinę, zaatakuje małżeństwo, rozbije tych, którzy powinni żyć w zgodzie i w miłości, rozbije dom, w którym powinna panować atmosfera miłości, być przedsionkiem nieba, to wie, że choćby ten człowiek wiele osiągnął w karierze, w bogactwie do końca i tak nie będzie szczęśliwy. I tak nie będzie szczęśliwy. Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz bracie, ja wolałbym mieszkać w domu pod słomianym dachem, ale mieć zgodną, kochającą się rodzinę, niż mieć wszystko, a już 10 razy, 10 raz być żonatym. Nie chciałbym czegoś takiego. Ja myślę, że on miał rację. A dzisiaj niestety właśnie z powodu tego, że diabeł wstąpił, mając wielką złość, co drugie, trzecie małżeństwo rozwodzi się, rozwodzi się, rozwodzi się, rozwodzi się i kolejny raz się rozwodzi. Nieszczęście i tragedia. A więc bracia i siostry, było to faktycznie bardzo zielonoświątkowe. No ale cóż, ja jestem zielonoświątkowcem i wierzę, w to, głęboko wierzę, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy zwycięzcami. Że ze względu na autorytet imienia Jezus jesteśmy zwycięzcami. Ponosimy porażki, bardzo często ponosimy porażki, ponieważ nie poznaliśmy autorytetu imienia Jezus. Tak, a tak poznawszy Pana, powiada prorok Ozeasz, będziemy się starali, abyśmy Go jeszcze bardziej poznali. Daj Boże, aby Duch Święty nas oświecił, byśmy mogli zrozumieć, jaki autorytet zawarty jest w imieniu Jezusa Chrystusa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tę moc, ten autorytet, to prawo Pan Jezus oddelegował do swojego Kościoła, aby Kościół Jego mógł być nie ogonem, ale głową. Prawda? Amen. O co dzisiaj chcę się z wami modlić? No nie wypada. Wszyscy, którzy przede mną usługiwali, o coś się modlili. Ja nie chcę się wyróżniać. Nie chcę być ani lepszy, ani gorszy. Więc w związku z tym także chcę się o was w jakiejś intencji pomodlić. O co chciałbym się z wami pomodlić? Chciałbym się z wami pomodlić o to, o co apeluje apostoł Paweł. Weźcie pełną zbroję Bożą i siedźcie. W waszej Biblii jest inaczej? Stójcie! Weźcie pełną zbroję Bożą, stójcie i stójcie. I dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was i gaście ogniste pociski złego. Chciałbym się o was pomodlić. No nie chcę być gorszy, proszę wychodźcie do przodu. Matki, ojcowie, bracia, siostry, podejmijcie dzisiaj decyzję. Będę stawał tak długo przed czeluściami piekła i będę wołał i będę krzyczał, oddaj mi. Oddaj mi tego, którego zwiodłeś. Oddaj mi tego, którego sponiewierałeś. Oddaj, oddaj. I będę tak długo stawał przed Faraonem, aż wreszcie Faraon powie, bierz go sobie i idź. Zechciejmy powstać, a osoby, które chciałyby, matki, ojcowie, bracia, siostry, chciejcie podejść tu do przodu. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Halleluja. Będziemy się modlić o wyposażenie, o namaszczenie, o moc z góry, abyśmy z odwagą stawali przed czeluściami piekła i abyśmy się domagali o zwrot tych, których wróg uprowadził do niewoli. Halleluja. Jestem świadomy, że być może we wszystkich praktycznie rodzinach tego rodzaju przypadki miały miejsce, mają miejsce. Ale to nie znaczy, że tak ma pozostać. Ale to nie znaczy, że mamy się z tym zgadzać. Lud jest złupiony, obrabowany, a nie ma. Powiedz, Panie, jestem. Jestem, a nie ma nikogo, kto by mówił, oddaj. A powiedz, ja jestem do Twojej dyspozycji, Panie, i chcę w imieniu Twoim mówić, oddaj. Oddaj, wypuść na wolność. Halleluja. Myślę, że jak zrobimy, to znaczy, myślę, że tam czas się nie się porównuje.
tak. Okej.
Okay. Jest pragnieniem pastorów i cieszę się z tego, że mają serce, takie serce do was, że chcą się o was, o nas pomodlić pojedynczo. Proszę więc, bracia pastorzy, abyście podeszli i proszę, wkładajcie na nich ręce, udzielajcie im błogosławieństwa. Niech w tym błogosławieństwie będzie odwaga, abyśmy byli odważni w naszym boju, abyśmy dobry bój bojowali. Halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie. Halleluja. Panie, oto ręce nasze do Twojej dyspozycji. Oto usta nasze do Twojej dyspozycji. Panie, chcemy tymi ustami, pełni wiary i odwagi, stawać przed wrogiem, który przychodzi, aby kraść, zabijać i tracić, który przyszedł, aby wykraść i wykradł i ukradł naszych synów, nasze córki, naszych matki, naszych ojców. Panie, zaćmił ich oczy, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. Sponiewierał ich, Panie, ale my się mu dzisiaj z całą mocą i autorytetem sprzeciwiamy, nakazując: oddaj wrogu, oddaj tych, których pojmałeś, którzy do Ciebie nie należą. Domagamy się tego w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Oddaj. Alleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty stajesz za słowami sług swoich, dzieci swoich. Alleluja. 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 Dziękujemy Ci, Panie.